Tu Polski Instytut Ekonomiczny. W naszym podcaście komentujemy dane, przewidujemy trendy i rozmawiamy o sprawach istotnych dla gospodarki. W miesięczniku makroekonomicznym zamieściliśmy szerokie kompendium o tym, co się dzieje teraz w Chinach. A dzisiaj razem z Jakubem Rybackim, kierownikiem zespołu makroekonomii w Polskim Instytucie Ekonomicznym, porozmawiamy o słabszym wzroście gospodarczym w Chinach, problemach deweloperów i sektora bankowego oraz o tym, jak sytuacja Chin wpłynie na resztę świata. Ja nazywam się Maciej Miniszewski i zachęcam do wysłuchania odcinka. No właśnie, Kuba, gospodarka Chin zwolniła w drugim kwartale. Również te lipcowe dane zaskoczyły negatywnie, niemal we wszystkich sektorach. A więc w jakim horyzoncie czasowym możemy spodziewać się spowolnienia gospodarki Chin?
Na pewno najbliższym. Dzisiaj prognozy wskazują na to, że Chinom będzie ciężko osiągnąć swój cel dla wzrostu, to było 5% PKB. Taki wzrost obserwowaliśmy w poprzednich latach, teraz to staje się coraz trudniejsze. Wszystkie prognozy instytucji międzynarodowych, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Banku Światowego wskazują na to, że w kolejnych latach te wielkości prawdopodobnie będą jeszcze mniejsze, to będą wielkości rzędu 4%, może nawet i poniżej. Takie obraz coraz częściej powielają też instytucje komercyjne. Obserwowaliśmy w ostatnich miesiącach bardzo dużo obniżek prognoz ze strony banków komercyjnych, ze strony amerykańskich instytucji jak JP Morgan, Goldman Sachs. No one wskazują, że tutaj potencjał gospodarczy Chin jest słabszy i jakby tutaj ciężko będzie osiągnąć takie wyniki, jakie występowały przed pandemią.
No dobra, no to spróbujmy znaleźć przyczynę, gdzie leży sedno tego problemu, bo zaznaczamy w miesięczniku, że sektor nieruchomości oraz związane z nim branże generowały swego czasu nawet do 30% PKB Chin. Czy za to obecne załamanie właśnie odpowiada kryzys rynku nieruchomości, czy ten problem jest bardziej złożony?
Tych problemów jest kilka. Z jednej strony dotychczas jakiekolwiek działania podejmowały władze Chin, które miały stymulować gospodarkę, to właśnie były próby zwiększania inwestycji infrastrukturalnych czy zwiększania liczby mieszkań na rynku nieruchomości. To prowadziło do dziwnych sytuacji. Z jednej strony mieliśmy budowę nowych mieszkań, a z drugiej strony były problemy z ich zaludnieniem. Takim fenomenem stały się te miasta widma. Takim przykładem jest Ordos Kangbashi w Nowej Mongolii. To było miasto, które miało dostarczać zamieszkanie dla górników z tamtego regionu, bo po tym jak Chiny prognozowały wzrost spożycia węgla, no to się pewnie nie wydarzało do końca. Tutaj był z jednej strony problemy z urbanizacją, z drugiej strony też potem koniunkturalnie spadał popyt na same spożycie surowców. W efekcie no, duża część inwestycji, która została wtedy poniesiona, kończyła się tym, że była niewykorzystana.
No też ten przykład, który podałeś, jeszcze wiązał się w jakim stopniu z zapewnianiem miejsc pracy, natomiast często ten przykład miast widmo kojarzył się z tym, że właśnie nie szły zatem pomysły o tym, że najpierw gdzieś ta praca powinna się znaleźć. Natomiast później sami reprezentanci Chin czasami w mediach się pojawiało, że mówili o podbudowywaniu sobie PKB poprzez na przykład czyszczenie takich miast widmo.
Na pewno jest tak, że długoterminowo Chiny mają jeszcze potencjał do urbanizacji, do przenoszenia się ludzi z miast, ze wsi do miast. Oczywiście ta perspektywa jest ciężka do zaprogramowania, ciężka do pogodzenia tego, jak to szybko będzie następowało. Tutaj pewnie niektóre plany były zbyt ambitne w stosunku do późniejszej realizacji, no po prostu było mniej chętnych do tego, żeby się szybko przenosić, żeby zamieszkiwać w nowych miastach. Tutaj część z nich miała swoje uzasadnienie odnośnie tego, jakie miejsca pracy tam będą generować, no ale jak na przykład właśnie w tych miastach mongolskich, kończyło się na tym, że popyt na te produkty to finalnie był jeszcze nie zakładany. No, takie błędy się zdarzają, natomiast no, w Chinach miały bardzo duży rozmiar. Taką negatywną konsekwencją tego był jednak znaczny przyrost długu. To, czego się dzisiaj boimy, to czego się boją rynki finansowe, to jest z jednej strony problem stabilności zadłużenia przedsiębiorstw, te sięga niemal 200% PKB i to jest bardzo duży wynik nawet na tle gospodarek rozwiniętych, takich jak USA, takich jak strefa euro, czy nawet Japonia. Z drugiej strony bardzo szybko przyrasta zadłużenie samorządów. No tutaj te inwestycje, które były wykonywane, były finansowane długiem, więc jeżeli gospodarka rośnie szybko, to tyle zadłużenia w stosunku do PKB się stabilizuje, ale jeśli ona zwalnia, to ta wielkość przyrasta i to obserwujemy w ostatnich latach, bo także w związku z kryzysem pandemicznym, tutaj potrzebne były podejmowane działania, które powiększały dług, no a niestety jakby teraz, jeśli ta gospodarka nie odbija szybko, to ten ciężar zadłużenia jest dalej istotny. Więc z perspektywy rynków finansowych, z perspektywy nawet polityki gospodarczej, to jest to duży problem. Te działania były podejmowane, miały różną skuteczność, a jednak obciążenie długiem to jest coś, co pozostaje.
No właśnie, ale z drugiej strony, bo mówimy o też największym graczu, liderze na chińskim rynku nieruchomości Evergrande, które jakby kojarzy nam się już od miesięcy z problemami chińskiej gospodarki. Natomiast tak z perspektywy naszej, jakby te sprawy ucichają, Chiny dalej w jakimś stopniu sobie radzą, a ten problem jakby się ciągnie. I czy to nie jest tak, że on dalej będzie się ciągnął, natomiast nie będzie miał takich konsekwencji? Czy jednak spodziewamy się analogicznej sytuacji, że to nieruchomości, tak jak w 2008, będą tym elementem, który nagle spowoduje kolejny kryzys większy?
Prognozy dotyczące pogorszenia się, załamania się Chin formułowane są na przestrzeni w zasadzie już nawet dekad. Tutaj możemy przytoczyć opłatki z czołowych magazynów, które pokazują, że koniec Chin jest już blisko. To się nie udawało, no i tak realnie ciężko przewidzieć, kiedy nastąpi takie załamanie, kiedy nastąpi recesja. To jest w zasadzie fenomen ogólnoświatowy. My raczej nie umiemy określić tego, kiedy stan rzeczy się generalnie psuje. Na pewno jest tak, że to co budzi obawy, to jest wielkość zadłużenia deweloperów. Jak dziś połowa takich czołowych deweloperów nie spełnia regulacji ostrożnościowych dotyczących wysokości zadłużenia. Chiny patrzą na trzy współczynniki, to jest wielkość zadłużenia do obrotów, do posiadania gotówki, do posiadania płynnych aktywów. Tutaj te wielkości są lekko zagrożone, właśnie dlatego, że forma rynku nieruchomości się pogarsza. Oczywiście ciężko przewidywać, jak będzie wyglądała dalej kondycja Chin. Tutaj z jednej strony mamy o tyle problemy, że jakby fundamentalnie istnieją czynniki, które sprawiają, że może być ciężko. Społeczeństwo Chin się starzeje, nawet teraz taka perspektywa gospodarcza jest słabsza. Ale z drugiej strony, no, w zasadzie ostatnie lata miały te same problemy, tutaj działania Chin potrafiły jako osuwać problem w czasie, więc tutaj ciężko jakoś wyrokować, jaki będzie finalny kształt kondycji deweloperów.
Rynki finansowe mają powody do pesymizmu, natomiast stanę się takim trochę rzecznikiem w tym momencie i zbuduję hipotezę dotyczącą tego, że Chiny mogą sobie poradzić, patrząc przez pryzmat spraw energetycznych, bo obecne wzrosty cen ropy sugerują, jakby są efektem, i co jest jasne, też decyzji kartelu OPEC. Natomiast z drugiej strony, nie bez wpływu, jest jednak również ogłoszenie planu dla chińskiej gospodarki. To ma potencjał w tym, żeby zwiększyć popyt na rynku, co napędza też ceny ropy. Natomiast czy te plany, które dotyczą z jednej strony nieruchomości, a z drugiej strony szerokiego podejścia i stymulacji gospodarki, czy one mają szansę na poprawienie właśnie tych wyników gospodarczych? Czy nie jest już za późno?
Działania, które ogłosił Nowy Bank Chin, czy działania dotyczące wymogów ostrożnościowych, mają na razie małą skalę. Z jednej strony tutaj obserwowaliśmy obniżkę rezerwy, stopy rezerwy obowiązkowej, czyli takiej wielkości, którą banki komercyjne przetrzymują w banku centralnym. Jednak dotyczy ona tylko depozytów zagranicznych. To jest oczywiście bardzo mały odsetek wszystkich lokat, jakie znajdują się w chińskich bankach. No i tutaj te działanie ma raczej służyć bezpośrednio ratowaniu słabnącego juana. Tutaj kurs w ostatnich miesiącach obniża się, w szczególności do dolara. To działanie ma trochę to zahamować. Działania Banku Chin dotyczące rynku nieruchomości skoncentrowane były raczej na tym, aby obniżać wymogi wkładu własnego do pierwszych kredytów, do kolejnych, które w mniejszej skali, no to jest coś, co może zwiększyć popyt na mieszkania, co może zwiększyć sprzedaż mieszkań. Ta ostatnia jest dużo niższa niż nawet w ubiegłym roku, ale tutaj to może zwiększyć popyt oczywiście, natomiast czy to diametralnie zmieni sytuację, ciężko wyrukować.
Wspominałeś też o słabości chińskiej waluty. Skutkiem słabych wyników jest szeroka w ogóle deflacja w przemyśle. Też wskazujemy w miesięczniku, że 72% branż chińskiego przemysłu znajduje się obecnie w deflacji. Czy te problemy chińskiej gospodarki są dla Europy, dla Polski dobre czy złe? I możemy w miesięczniku zauważyć bardzo dobry tytuł. Chiny będą eksportować niską inflację. Ma to dobre skojarzenia. Natomiast czy efektem będzie właśnie u nas niższa inflacja, czy wszechobecne spowolnienie na całym świecie?
No prawdopodobnie oba, bo niska inflacja jest konsekwencją spowolnienia gospodarczego. Pewnie jest tak, że z jednej strony, jeżeli gospodarka Chin zacznie się spowalniać, to w pierwszej chwili odczują to gospodarki Niemiec, gospodarki Stanów Zjednoczonych. Niemcy są eksporterami dóbr inwestycyjnych, maszyn, więc tutaj nagle ten popyt spadnie, to też osłabi gospodarkę Niemiec. W przypadku Ameryki, no to mamy tutaj rywalizację technologiczną, to też jest taki jeden z czynników, który osłabia w tym momencie wzrost gospodarczy Chin. No tutaj na pewno te powiązania takie handlowe dotyczące wysokich technologii, dotyczące różnego rodzaju maszyn, sprzętu elektronicznego pewnie też będą słabsze. No wraz z w zasadzie pogarszaniem się tej kondycji mamy też sytuację, w której ceny towarów rosną wolniej, chociaż tak, do tej pory mieliśmy takie dwa lata, to był spadek cen, był systematyczny. Natomiast perspektywa już pewnie nie jest taka bardzo jednoznaczna. Ostatnie badania PMI wskazują, że różne chińskie przedsiębiorstwa zaczynają raportować wzrost kosztów, więc to może tą deflację w Chinach lekko ograniczać. Natomiast no, jest trochę tak, że z perspektywy Europy będzie to tak, że z jednej strony zobaczymy niższą inflację towarów, ale dalej problemem będzie wysoka inflacja w sektorach usługowych, więc no, tutaj same zmiany w Chinach pomogą trochę obniżyć wzrost cen w Polsce czy w Europie, ale nie likwidują całkowicie.
Okej, okay, dzisiaj w radiu słuchałem dyskusji trochę w innej sprawie, natomiast jednym z wątków były szanse wynikające ze spowolnienia konkurencyjnych gospodarek, więc postawmy się w tej sytuacji i czy właśnie to spowolnienie Chin jest szansą dla Unii Europejskiej, dla naszego regionu, żeby przejmować jakieś części rynku? Czy tutaj widzisz jakąś szansę na to, żeby przyspieszyć rozwój w naszym regionie, wykorzystując słabszą sytuację Chin, czy jednak jesteśmy już tak powiązani tym rynkiem globalnym, że te zmiany negatywne w Chinach będą się odbywały tylko i odbijały negatywnie na naszym regionie?
Takim globalnym trendem jest tak zwany nearshoring albo reshoring, powrót fabryk przemysłowych w najbliższe okolice finalnego rynku konsumenta. To są działania, które promuje Unia Europejska, to są działania, które promują Stany Zjednoczone. W zasadzie większe państwo nauczone kryzysem pandemii, nauczone problemami z łańcuchami dostaw, próbuje je trochę skrócić. I to jest coś, co akurat jest szansą dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej. My w ostatnich miesiącach obserwujemy bardzo szybki wzrost inwestycji zagranicznych. Łączna wielkość tak zwanych FDI-ów, czy tam bezpośrednich inwestycji zagranicznych, sięgała nawet 5% PKB w 2022 roku. Dotychczas te wielkości raczej oscylowały blisko 3%, jest ewidentna zmiana. Czy ten trend będzie kontynuowany? Jest na to szansa, choć rzeczywiście no, jest trochę tak, że jeżeli mamy sytuację, w której gospodarki spowalniają, a dzisiaj obok Chin spowalniają też Niemcy, no to cały ten proces inwestycyjny też ulega lekkiemu zamrożeniu, spowolnieniu. Więc strukturalnie pewnie będzie tak, że działania przemysłowe będą się przesuwały w kierunku naszego regionu. Pewnie też część usług będzie raczej robiona regionalnie i to będzie wspierało zdolność produkcyjną w Polsce, to będzie wspierało inwestycje. Natomiast no, może być tak, że kolejne lata przyniosą w tym obszarze jednak taki wolniejszy start, więc to jest raczej perspektywa średnioterminowa.
Okej, okay, to co ja też komentowałem ostatnio w sprawie energetycznej, to to, że Chiny od 2017 roku są liderem OZE, jeśli chodzi tutaj o produkcję energii elektrycznej zarówno z wiatru, jak i słońca. Natomiast to ma dwa wątki. Jeden to to, że ta transformacja energetyczna nie omija Chin i ona z jednej strony może być też takim motorem napędowym dla chińskiej gospodarki, ale z drugiej strony, czy właśnie to spowolnienie nie daje szansy i to, co mówiłeś o nearshoringu, reshoringu, czy nie jest szansą na to, żeby świat zachodni, USA, Unia Europejska przejęły tę pałeczkę i jednak starały się być dalej na tej pozycji lidera transformacji energetycznej. Wiadomo, że nam się Chiny dalej kojarzą z gospodarką węglową, natomiast jeżeli spojrzymy na te wartości nominalne i to, jak szybko inwestują, czy to w elektromobilność, czy też niektóre segmenty OZE, to widzimy, że tam te Chiny zdecydowanie rosły do tej pory.
Rzeczywiście sytuacja Chin tutaj nie jest taka jednoznaczna. Z jednej strony sama transformacja energetyczna jest oparta o metale ziem rzadkich. Te występują właśnie głównie w Chinach, więc tutaj z perspektywy nawet wydobycia Chiny dalej będą ważną częścią tej transformacji czy w Europie, czy w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście Chiny bardzo modernizują swoją energetykę. To pewnie jest jeden z największych w momencie inwestorów na rynku atomu. To jest jeden z największych inwestorów na rynku OZE. No, te wielkości prawdopodobnie utrzymają się w kolejnych latach i to pewnie jest taki czynnik, który będzie stabilizować wzrost gospodarczy w Chinach. Oczywiście tutaj rodzi się debata, czy będziemy mieli coś, coś, co jest rozerwaniem więzów handlowych między tym społeczeństwem zachodnim a państwami wschodu, a państwami Azji. No tutaj pewnym takim kamieniem milowym to może być ostatnia deklaracja z grupy BRICS. W tym momencie państwa arabskie, część państw Ameryki Południowej zaczynają zacieśnie współpracę z Chinami, zacieśnie współpracę z pozostałymi państwami bloku, to jest Rosja, Indie, no tam w mniejszym stopniu Brazylia, RPA. No, widzimy sytuację, w której te przepływy handlowe trochę się zmieniają i mamy tylko taką defragmentację handlu. To oczywiście może być z jednej strony negatywne tak gospodarczo globalnie. Ciężko mówić, czy to Chiny będą dużym beneficjentem. Pewnie raczej no, analizy wskazują, że też to jest coś, co będzie kosztowało. Niemniej no, może być tak, że po prostu to powstaną dwa przydatne bloki, każdy z nich będzie trochę odzwierciedlony od siebie gospodarczo.
Okej, a trzymając się jeszcze chwilę samej transformacji energetycznej, czy z perspektywy makro czujesz, że transformacja energetyczna będzie budowała przewagę konkurencyjną w przyszłości? Czyli to, że dzisiaj Chiny bardzo mocno inwestują właśnie między innymi w transformację klimatyczną, między innymi wydali prawie 546 miliardów USD, co jest o 70% więcej niż łącznie USA i Unia Europejska w 2022 roku. Czy to jest też element nie tylko myśli o klimacie, ale właśnie bardziej budowania przewagi konkurencyjnej swoich przedsiębiorstw w przyszłości? No bo dzisiaj widzimy, że pakiety klimatyczne i jakieś plany ma zarówno USA, ma Kanada, ma Australia, ma Unia Europejska, ale również mają Chiny.
Ciężko powiedzieć. Jeżeli dzisiaj patrzymy na różnego rodzaju literaturę, która stara się prognozować skutki transformacji energetycznej, to tu nie ma pojedynczej konkluzji. Są dokumenty wskazujące na to, że to przyspieszy wzrost gospodarczy, są na to, że w zasadzie będzie neutralne. Są też takie, które powiedzą, że długoterminowo no, ciężko będzie uzasadnić przejście na odnawialne źródła energii. Niemniej jednak na pewno tutaj te nakłady zaczynają mieć znaczenie. Częściej pewnie pojawiają się inwestycje, które zostają zablokowane właśnie z uwagi na rosnące koszty elektryczności, rosnące koszty uprawnień do emisji, więc tutaj taka transformacja przynajmniej w Europie jest czymś, co odgrywa rolę w konkurencyjności. Na ile to dotyczy Chin? Ciężko powiedzieć. Jest to trochę tak, że działania, które podejmuje Unia Europejska, to też jest ograniczanie, próba ograniczania emisji CO2 w krajach, które są eksporterami dóbr do wspólnoty. Tutaj pojawiają się takie działania jak Carbon Border Adjustment Mechanism, czyli w zasadzie podatek od importu, który jest bezpośrednio związany z emisyjnością danego towaru. Jeżeli państwa takie jak Chiny działałyby środowiskowo negatywnie, no to po prostu do handlu z nimi wyliczona byłaby bariera w postaci właśnie takiego podatku. Więc to jest czynnik, który ma motywować pozostałe państwa do tego, aby jednak zmieniały swoje oblicze swojej energetyki, aby jednak były bardziej przyjazne środowiskowo. No, to jest taki trend, który wymuszają gospodarki globalne. No, pewnie te rynki rozwijające się też muszą w jakimś stopniu się do tego dostosowywać.
Okej, podsumowując, mamy pesymistyczny obraz dla gospodarki Chin w przyszłości. Jednym z takich elementów, który buduje szanse, są między innymi inwestycje, między innymi właśnie w transformację energetyczną. Natomiast mnie na koniec ciekawi jeszcze jedna rzecz, bo spotkałem się z przedstawieniem, teraz danych nie mam przy sobie, jak zmienia się i zmniejsza liczba wskaźników, które raportują Chiny i chińska gospodarka. Czy właściwie znamy prawdziwy obraz ich gospodarki, mając coraz mniej danych i czy to dalej będzie właśnie szło w tę stronę, że coraz mniej o chińskiej gospodarce będziemy wiedzieli?
Pewnie takim najbardziej medialnym wydarzeniem było zawieszenie publikacji stóp bezrobocia wśród osób młodych. Ta osiągnęła swoje rekordy w czerwcu, tutaj wynosił ponad 20%. Natomiast nawet przed tym działaniem w zasadzie mieliśmy ciągłą debatę na to, na ile wiarygodna jest statystyka publiczna Chin. Z jednej strony, jeżeli patrzymy nawet jak wygląda wzrost gospodarczy Chin, to jest jeden z najbardziej stabilnych wśród wszystkich dużych gospodarek, wśród wszystkich dużych państw. Wiemy o różnych problemach dotyczących raportowania z regionalnych prowincji. Często było tak, że niektóre dane, które otrzymywały na poziomie centralnym, były przecież niespójne z tym, co się dzieje w danych regionalnych. No tutaj przyczyny były różne. Część pewnie dotyczy bezpośrednio urzędów statystycznych, część dotyczy władz lokalnych. No tutaj jest tak, że do jakości statystyki Chin nie było jednolitego przekonania. Jeżeli patrzymy nawet na badania, no pojawiają się takie, które próbują zwalidować ten wzrost gospodarczy widoczny w statystyce publicznej na podstawie różnych rodzajów map światła, działaczy różnych rodzajów totalitarnych. To jest częsta tendencja, natomiast będzie to jest problem. Tutaj ciężko to znowu powiedzieć. Tak realnie no, dane dotyczące Chin, jakie są, też nie dysponujemy, tak. Na tej podstawie pojawia się jakiś obraz gospodarki, tutaj on jest lepszy albo gorszy. Z reguły dużo rzeczy nas zaskakuje, więc no, tutaj nie ma jakichś takich klarownych odpowiedzi.
Okej, ja Ci, Kuba, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Zachęcam do przeczytania miesięcznika makroekonomicznego, ostatniego wydania sierpniowego, który poświęcamy właśnie Chinom i spowolnieniu chińskiej gospodarki i kryzysu na rynku nieruchomości, czy też właśnie tej eksporcie niskiej inflacji. Zachęcam również do komentowania zarówno pod podcastem, jak i pod materiałami, publikacjami Polskiego Instytutu Ekonomicznego, czy rzeczywiście to jest jakaś zmiana, przetasowanie na rynku, czy Chiny dalej będą liderem wzrostu. Jeszcze raz dziękuję za tę rozmowę i do usłyszenia kolejnym razem.